Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spokój i dobro. Tym zawołaniem franciszkańskim też witam serdecznie wszystkich pielgrzymów ruszających na Jasną Górę w tym roku poświęconym świętemu Franciszkowi z okazji 800-lecia jego śmierci. Jak wiemy, moi drodzy, jubileusz stanowi nadzwyczajną łaskę udzieloną Kościołowi. Rok jubileuszowy jest więc łaską Bożą, wyzwaniem świętego Franciszka jako człowieka, jako świętego, jako założyciela trzech zakonów, zobaczenia jego osoby, jak on oddziałuje w naszym życiu. Ten powrót ma być impulsem do nowego życia, życiowym zaczynem praworządności, odżywczym oddechem sumienia, ekspresją apostolskiego działania i tą szczególną miłością, która rozpoczyna wszelkie dzieła zbawcze. Nadaje im istotną i najważniejszą wartość oraz koronuje błogosławioną wieczność. Jubileusz wzywa do świętości. Do niej powołani są przecież wszyscy. Dzisiejszy, tak bardzo zmaterializowany świat zagubił się w bełkocie haseł, w bełkocie nawałnic różnego rodzaju, przeciwnych idei. Nie ma w nim radości, nie ma pokoju, nie ma szczęścia, nie ma miłości. Potrzeba więc światu prawdziwej świętości. Nie bez racji nazwano świętego Franciszka z Asyżu drugim Chrystusem. Jak nikt inny, przed nim ubogacił swoje serce swoimi cnotami. I to w stopniu heroicznym. Nazwano go też prekursorem nowych czasów, uosobieniem nowego człowieka w prawdzie, sprawiedliwości i miłości, który zdołał uratować ówczesny świat od nie dających się przewidzieć kataklizmów, a zarazem przyczynił się do prawdziwego postępu. W roku jubileuszowym katolicy, a zwłaszcza franciszkanie, powinni sobie lepiej i dokładniej przypomnieć swego duchowego ojca, świętego Franciszka, by jego postać i pokorna służba człowiekowi lepiej, jaśniej, ale także i bliżej stanęły człowiekowi przed oczyma. W tym roku jubileuszowym przez medytację, lekturę, modlitwę trzeba nam poznać tę wspaniałą postać i franciszkańską drogę wiodącą do zjednoczenia z Chrystusem. Jest to zarazem plan na dziś, ale także plan na jutro. Jak głosi hasło tegorocznej pielgrzymki, budujcie mój Kościół. Jego realizacja nie będzie łatwa, ale nikt go za nas nie podejmie. I nikt tego budowania za nas nie wykona. Dlatego przypatrując się osobie świętego Franciszka z Asyżu, budujmy Kościół Chrystusowy dziś, jutro i pojutrze. Budujmy ten Kościół zawsze, przyglądając się temu Franciszkowi, a zwłaszcza przyglądając się jego życiu. Urodził się w 1181 roku w Asyżu. Niektórzy biografowie pokazują, mówią, że urodził się w 1182 roku w niewielkim miasteczku umbryjskim, w małżeństwie Piotra i Piki Bernardone. Na chrzcie świętym otrzymał imię Jan Chrzciciel, które ojciec zmienił po powrocie z wyprawy kupieckiej do Francji, zmienił na Franciszek. Jego ojciec Piotr Bernardone był właścicielem sklepu sukienniczego. Matka Pika zajmowała się domem i wychowaniem syna. W miejscowej szkole nauczył się czytać, pisać. Zdobył także podstawowe wiadomości z języka łacińskiego. Ojciec marzył, że syn zajmie się kupiectwem, zajmie jego miejsce, że poprowadzi sklep. Wprowadził go więc w tajniki sztuki kupieckiej. Wyręczał się nim w sprzedaży. Franciszek nie miał jednak smykałki i mentalności kupca. Nie lubił liczyć, a ponieważ miał dobre serce, nie odmawiał jałmużny żebrakom, którzy przychodzili do ich sklepu. Raz jednak odmówił. Kazał żebrakowi odejść z niczym. Potem zawstydził się swego czynu, wybiegł za żebrakiem, przeprosił go i obdarował groszem. Franciszek, któremu nic nie brakowało, prowadził w młodości życie lekkomyślne, wesołe, jak ogromna większość jego rówieśników, którym często przewodził, bo miał pieniądze. Marzył o przygodach wojennych, o sławie rycerskiej, marzył o zaszczytach. I tak w 1199 roku, 1200, w Wasyszu wybuchła wojna domowa. Ludność napada na pałac wielomorzów. Franciszek w tym czasie stanął po stronie rycerstwa i władz miejskich. Dwa lata później, w 1201-1202, dochodzi do wojny między Asyżem a Perugią. Franciszek wziął w niej udział i dostał się do niewoli. Miał wtedy 20 lat. Po rocznym więzieniu wrócił do domu, ale zapadł na ciężką chorobę. Chorował długo. Mając 23 lata, mógł z trudem wyjść z domu, podpierając się laską. Niewola i choroba były bolesnymi doświadczeniami dla młodego Franciszka i głęboko go zmieniły. Wszystko zaczął widzieć inaczej. Bóg, a szczególnie cierpiący Chrystus, stał się dla niego bliższy. Teraz lepiej zrozumiał chorych, rozumiał biednych. Tęsknił jednak za dawnym życiem. W 1205 roku po raz ostatni uczestniczył w święcie młodzieży i został nazwany królem młodzieży asyskiej. Po tym święcie pojechał do Apulii, aby walczyć z wojskami cesarskimi, ale skutek gorączki, który dostał w Spoleto, musiał wracać do Asyżu. Był zawiedziony. Coraz bardziej odchodził od kolegów, coraz więcej się modlił, coraz więcej szukał samotności, służył trędowatym i wreszcie opuścił dom rodzinny i wyrzekł się wszystkiego. Zapragnął służyć tylko Najwyższemu Panu. Posłuszny wezwaniu Chrystusa, który usłyszał w kościele świętego Damiana, zajął się odbudową tamtejszych kościołów. W życiu świętego Franciszka z Asyżu ważny był dzień świętego Macieja Apostoła. 24 lutego 1209 roku. W tym dniu w kościółku Matki Bożej Anielskiej uczestniczył we mszy świętej, gdzie usłyszał słowa Ewangelii o rozesłaniu apostołów. Po mszy świętej poprosił kapłana o wyjaśnienie usłyszanej Ewangelii. I wtedy poznał swoje powołanie. Miała to być droga ubóstwa, droga wyrzeczenia się wszystkiego dla Boga i droga głoszenia Słowa Bożego na wzór apostołów. Ciągłej wędrówce. Przyjęty tym odkryciem Franciszek zawołał: tego właśnie szukałem. I chcę to wypełniać z całej duszy. W tym samym roku przyłączają się do Franciszka pierwsi towarzysze: Bernard z Quintavalle, Piotr z Katani i inni. Gdy jest ich 12, udają się razem do Rzymu, udają się do papieża Innocentego III z prośbą o zatwierdzenie reguły. Stanowią ją cytaty z Ewangelii, domagające się całkowitego ubóstwa. Papież, mimo wątpliwości, czy można te zalecenia ewangeliczne zachować dosłownie, daje ustne zatwierdzenie i tym samym zgadza się na proponowany przez Franciszka sposób życia, na działalność pierwszych franciszkanów. I tak powstał pierwszy zakon franciszkański. Ale w 1212 roku Clara Offrenducci, 19-letnia córka bogatej rodziny asyskiej, razem z kuzynką ucieka z domu ojca. Potem dołącza do niej siostra Clara, siostra Klary Agnieszka, młodsza od niej o kilka lat. Na ręce świętego Franciszka składają śluby zakonne. Chwilowo zatrzymują się u sióstr benedyktynek, a potem przenoszą się do świętego Damiana. Tu właśnie był pierwszy klasztor ubogich panien, czyli klarysek. Święty Franciszek porywał całą swoją osobowością, głęboką wiarą, prostotą, radością, optymizmem, porywał miłością, którą obejmował wszystko i wszystkich. Wielu pragnęło go naśladować. Mężczyźni stanu wolnego wstępowali do zakonu braci mniejszych, dziewczęta i kobiety niezależne przyłączały się do klarysek. Wiele jednak musiało zostać w rodzinie, gdyż byli związani węzłem małżeńskim, obowiązkiem wychowania dzieci lub troską o najbliższych. Pragnęli jednak jak najwierniej naśladować Franciszka, zachowywać Ewangelię. Do tych ludzi żyjących głębszym życiem religijnym, związanych z Bogiem szczególnymi więzami, skierował Franciszek specjalne pismo, list do wszystkich wiernych w roku 1221. Przypomina w nim obowiązek zachowania Bożych przykazań. Zachęca do walki z wadami i do praktykowania cnoty. Mówi też o konieczności pokuty, o obowiązku miłości, o obowiązku naśladowania Chrystusa, który ofiarował siebie samego na ołtarzu krzyża. Podkreślał też, że w prowadzeniu życia chrześcijańskiego szczególną rolę spełnia Słowo Boże i Eucharystia. Tych pierwszych naśladowców Franciszka nazwano początkowo braćmi pokutującymi. Później w odniesieniu do nich przyjęła się nazwa Trzeci Zakon Franciszkański. Dając początek trzem zakonom, święty Franciszek pragnął odnowić ducha chrześcijańskiego we wszystkich warstwach społecznych, opierając ich życie mocno na Ewangelii. Chciał, aby jego naśladowcy byli fermentem, który przetwarza całe życie według wzoru ukazanego w Ewangelii. Pierwsi naśladowcy świętego Franciszka zostawili nam wspaniałe wzory chrześcijańskiego życia. Oddawali się pokucie, modlitwie i opiece nad chorymi i biednymi. Wymienić tutaj trzeba Ludwika IX, króla Francji, świętą Elżbietę, córkę króla węgierskiego. Potem było ich tysiące w różnych krajach. Stopniowo wprowadzali zasady chrześcijańskie coraz głębiej w życie swych rodzin i całego społeczeństwa. Ale w tym roku jubileuszowym poświęconym świętemu Franciszkowi wróćmy do jego osoby, który powodowany gorliwością apostolską głosi Słowo Boże w Lombardii, w południowej Francji, a nawet usiłuje dotrzeć do Maroka, niestety nieskutecznie. W 1219 roku udaje się z Piotrem Katani do Egiptu, do Ziemi Świętej, aby nawracać Mahometan. Od sułtana Melek el Kamela otrzymuje pozwolenie na swobodne poruszanie się po całym państwie. W tym samym roku wysyła pięciu braci do Maroka. Obie misje nie przynoszą sukcesu. W Maroku wszyscy bracia ponoszą śmierć męczeńską w 1220 roku. Franciszek po powrocie z Ziemi Świętej oddał władzę w zakonie w ręce Piotra z Katani, a po jego śmierci Eliaszowi z Kortony. Choroba oczu, na którą zapadł w Egipcie, stopniowo się rozwijała i utrudniała swobodne przenoszenie się z miejsca na miejsce. 29 listopada 1223 roku spotyka Franciszka wielka radość. Papież Honoriusz III zatwierdza regułę franciszkańską. We wrześniu 1224 roku Franciszek przebywa na modlitwie na górze Alverni i tu otrzymuje stygmaty męki pańskiej. W ten sposób staje się podobny do Chrystusa także zewnętrznie. Choroba oczu dalej postępuje. Franciszek prawie zupełnie traci wzrok. Szuka ratunku u lekarzy papieskich. Poddaje się bolesnym zabiegom. Niestety nie przynoszą one Franciszkowi ulgi. Podczas choroby, mimo wielkiego cierpienia, układa u świętego Damiana pieśń słoneczną. Wzywa w niej do uwielbienia Boga i wyznaje swoją wiarę w naturalną dobroć wszystkich rzeczy stworzonych, przeczuwając zbliżającą się śmierć. Dyktuje testament dla braci i prosi o przeniesienie do Asyżu. tutaj w Asyżu 3 października 1226 roku w pustelni przy kościele Matki Boskiej Anielskiej umiera na gołej ziemi, z radością witając siostrę śmierć. Bracia złożyli ciało Franciszka początkowo w kościele świętego Jerzego, a w roku 1230 przenieśli je do wspaniałej bazyliki wybudowanej przez brata Eliasza. Ale już wcześniej, 16 lipca 1228 roku, papież Grzegorz IX ogłosił Franciszka świętym.